To, o czym chciałbym dzisiaj rozmawiać z wami, to, o czym chciałbym się dzielić, to to, że wszystko ma swój czas. Kto się zgadza z tym? To ja dziękuję. Już więcej nie mam nic do dodania. Nie. Jest też czas, żeby ubierać krawat, garnitur. To robię dla pastora waszego. Nie wiem, jak z zarostem moim, czy jest okej, czy też powinienem następnym razem ogolić się. Teraz mamy czas dziękczynienia. I ja chciałbym też podziękować mojemu bratu Aleksowi, którego Bóg postawił na mojej drodze, tak by mi zwiastował Ewangelię, tak by przez jego usługę mógłbym poznać naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dziękuję też pastorowi Jackowi to, że on kontynuuje dzieło Boże w moim życiu, to, że udostępnił mi to miejsce, to, że dał mi szansę, bym mógł wzrastać darach i w tym, co Bóg powierzył mi, czym mam usługiwać. Pomódlmy się. Panie Ojcze mój, ja potrzebuję Ciebie teraz. Ty wiesz, że z siebie nic nie mogę dodać do Twojego Królestwa. Nie mam żadnych przymiotów, którymi mógłbym się poszczycić. Boże, nie jestem mówcą. Jestem osobą zamkniętą w sobie. Ciężko mi przemawiać przed ludźmi. Boże, ale ja ufam Twojemu Słowu. I temu, co Ty powiedziałeś, że jeżeli swoje usta otworzysz, ja je napełnię. Boże, ja dzisiaj w posłuszeństwie staję tutaj, bo wiem, że ten czas jest po to, bym głosił. I otwieram swoje usta i pragnę, Boże, abyś Ty wypełnił swoje słowo i napełnił je. Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem wiernym. Dziękuję Ci za to, że pracę, którą rozpocząłeś we mnie, w moich braciach, w moich siostrach, dokończysz, wypełnisz. Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który troszczy się o nas. Ty powiedziałeś, że niczego nam nie będzie brakować, że dzieci Twoje głodne chodzić nie będą. W tym święcie dziękujemy Ci, Boże, za te dary duchowe, za dary materialne, za to, że mamy wszystko, co potrzebne jest do wzrostu, pobożności i by szerzyć Twoje królestwo. Boże, ja proszę Ciebie i wiem, że wszystko, co tutaj się będzie działo, nie jest dzięki ani mocy, ani sile, ale dzięki Twojemu Duchowi. Duchu Święty, ja proszę Ciebie, abyś prowadził mnie, abyś namaścił moje usta, abyś pokierował mną i przekazał to, co położyłeś na moim sercu, tak, bym ja mógł usunąć się w cień, a Ty, żebyś Jezus był widoczny. By nie moje królestwo było tutaj budowane, ale Twoje. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Na początku chciałbym z wami się podzielić tym, kim jestem. Jedni z was znają mnie dłużej, duży krócej. Inni wcale mnie nie znają. Tak chciałbym was trochę uspokoić i kogo pastor wpuścił tutaj za kazalnicę. Także powiem wam swoje świadectwo, jak doszło do tego, że spotkałem Jezusa Chrystusa, jak doszło do tego, że stoję tutaj w tym miejscu. Urodziłem się w Polsce, w rodzinie katolickiej, tak jak większość z nas, tak? Zostałem ochrzczony, gdy byłem dzieckiem. Ale moja relacja z Bogiem była na zasadzie tego, że ja wiedziałam, że Bóg istnieje, ale nie miałam z Nim żadnej społeczności, nie miałam z Nim żywej relacji. Nie różniło się to niczym od tego, jak szatan też wie, że Bóg istnieje. On mało tego, on widział go. Czyli nic specjalnego, wiedziałam, że Bóg istnieje. I używałem go tylko w chwilach, kiedy potrzebowałem, kiedy tak jak tą maszynę, gdzie się wrzuca tam monetę, i wypada jakaś tam guma, czy to, co sobie zażyczymy. Gdy trwoga, to do Boga, tak? Znamy to powiedzenie w Polsce bardzo często używane. No i tak moje życie było. Z dala od Boga, bez społeczności z Nim. Przypominałem sobie tylko o Nim i modliłem się na tyle, na ile potrafiłem, gdy miałem kłopoty w swoim życiu, gdy czegoś potrzebowałem, gdy coś nie szło po mojej myśli. I mimo to, że Nie znałem Boga jeszcze wtedy, to On znał mnie już i błogosławił mnie i chronił mnie, moje nogi, prowadził mnie. Była Jego opatrzność, teraz to widzę z perspektywy czasu, Jego opatrzność, która była nade mną, to, że uniknąłem wielu kłopotów w życiu, robiłem rzeczy głupie, które nie chcę tutaj o tym teraz mówić, ale gdyby nie Boża łaska, nie stałbym tutaj dzisiaj w tym miejscu, być może byłbym w więzieniu. Dorastając, ja byłem takim dzieckiem, gdzie wszędzie wchodziło, lubiło towarzystwo, robiło coś napsocić, coś zbroić. Moja mama mówiła o mnie, że jak się nie pomylę, to prawdy nie powiem. Zawsze miałem jakiś patent na życie, zawsze chodziłem jakimiś tam swoimi ścieżkami. I moje życie tak przebiegało, tak nie było, można powiedzieć, większych grzechów w moim życiu. No, tak jak ktoś mówi, nie, że w katolicyzmie, że jest czyściec, tak? I jeżeli nie zabiłem nikogo, to do tego czyścia przynajmniej tam trafię. No i ja żyłem w takiej świadomości, swoim życiem, Bóg gdzieś tam obok, ja swoje życie. Dorastając, gdy poszedłem do szkoły średniej, wtedy zaczęło się diametralnie moje życie zmieniać. Zacząłem coraz bardziej sprzeciwiać się swojej mamie. Mój tato był tutaj w Ameryce zarobkowo. Mama mnie wychowywała, sami się wychowywaliśmy z mamą jedynie. No i ja zacząłem chodzić swoimi ścieżkami, takimi krętymi ścieżkami. Gdzieś popadłem w złe towarzystwo. Zaczął się pierwszy alkohol, papierosy, dziewczyny i wszystko to, co, od czego powinniśmy stronić jako dzieci Boże. I to narastało. Był okres w moim życiu, że przestałem chodzić do szkoły, że opuściłem ponad miesiąc czasu w liceum, narobiłem sobie wielkich kłopotów i oczywiście później pojechałem do Częstochowy na pielgrzymkę, tak, żeby wyprosić przejście do kolejnej klasy, tak, no i Bóg wysłuchał tego. Udało się, tak, to co normalnie czwórkę bym dostał za to, to musiałem, to na dwóje starczyło jedynie, tak. I te problemy, to wszystko, to z grzechem jest tak, że to zaczyna się wszystko tak niewinnie. Są takie malutkie rzeczy, a to jest takie małe kłamstewko, to nic nie zawadzi, tutaj trochę, ale to progresywnie jest jak ta kula śnieżna, tak, która gdzieś tam staje się większa i większa i większa i koniec jest taki, że gdzieś tam jesteśmy przygnieceni tym wszystkim, całym naszym grzechem. Tak samo było w moim życiu. Ja przyjechałem później tutaj do Ameryki, bo moja mama nie widziała szansy w tym, że mogę coś kontynuować w Polsce, bo towarzystwo, kontakty, które miałem w Polsce, no, ona po prostu bała się, że nic nie będzie ze studiów, że po prostu to towarzystwo będzie silniejsze i postanowiła, no, taką miała wizję, że to jedź ty do ojca, tam przynajmniej nikogo nie znasz, to może coś z ciebie jeszcze wyrośnie. Nie? To, co się wydarzyło po przyjeździe tutaj, to, że moja mama miała taką silną rękę i trzymała nas krótko. Mój tato był bardziej liberalny, bardziej więcej mi pozwalał, może z tego względu też, że wiele lat żyliśmy, tylko widywaliśmy się na święta czy jakieś inne okazje. I po przyjeździe tutaj ja poszedłem jeszcze głębiej w grzech, jeszcze głębiej w narkotyki, jeszcze głębiej w alkohol, do tego stopnia, że często jechałem samochodem pod wpływem alkoholu i na drugi dzień nie wiedziałem, gdzie zaparkowałem ten samochód. Robiłem później rzeczy na pograniczu łamania prawa i też te, które było łamaniem prawa. Efekt był tego taki, że ta kula grzechu, która tam toczyła się od przyjazdu, czy jeszcze wcześniej, doszło to do tego momentu, że tak to wszystko mnie przygniotło. Ja fizycznie stałem na dwóch nogach, ale duchowo czułem się jako przywalony na podłodze. Ja nie miałem już ani... Ja po prostu nie chciałem już żyć. Miał trochę inny charakter, to bym pokusił się o samobójstwo. Ale to wszystko, to też jakie mam usposobienie, spowodowało, że te wszystkie problemy, ten grzech tak mnie przygniótł, że ja nie mogłem się podnieść z tego. Ja nie widziałem przyszłości dla mnie. Wszystko, co wiązało się z jakimiś myślami po przyszłości, było czarne. Ja uciekałam jeszcze dalej w alkohol, w narkotyki, by zagłuszyć to sumienie, zagłuszyć moje myśli, by nie myśleć o tym wszystkim, by po prostu być tak z dnia na dzień i wyczekiwać nie wiadomo czego. Tak? Nie miałam żadnych celów w życiu, nie miałam żadnej jakiejś przyszłości. I takim punktem kulminacyjnym tego wszystkiego było to, gdy mój ojciec powiedział mi, że już on poddaje się po tych wszystkich policyjnych zamknięciach mnie, po odsiadkach w więzieniu. Mój ojciec załamał ręce. On przeszedł gehennę ze mną. Za każdym razem, jak policyjny samochód gdzieś przyjeżdżał, a mnie nie było wieczorem w domu czy w nocy, on nie mógł spać. On był tak jak na szpilkach, a później rano musiał wstawać i iść do pracy. Także ja przysporzyłem wiele cierpienia moim rodzicom, mojemu ojcu. I mój tato próbował różnych rzeczy, jakiejś hipnoterapii. Chodziłem tam na jakieś różnego rodzaju zabiegi, które niby miały mi pomóc uporać się z moimi problemami. To wszystko jednak było na krótką metę, nie działało. I tak jak mówię, zmarnowany tym wszystkim brakiem rezultatów i tym, że mój stan był jeszcze gorszy niż ten, który, niż poprzedni. On powiedział po prostu, że nie ma już syna. Można to w krótkich słowach tak powiedzieć, że postawił na mnie krzyżyk, tak, że już jesteś na stracenie, tak, że nic dobrego już ciebie nie spotka, nie wiem jak z tobą mam rozmawiać, jak ci pomóc, poddaję się. I to uczyniło we mnie, że coś we mnie pękło. Coś we mnie pękło. Ja pierwszy raz w swoim życiu, pierwszy raz szczerze upadłem na kolana, zacząłem wołać do Boga. W płaczu, w tej rozpaczy. Zacząłem modlić się słowami, które później przeczytałem w Biblii. Ja nawet nie wiedziałem o tym, co ja mówię, że te słowa są w Biblii. Później dopiero teraz z perspektywy patrząc na to, wiem, że to było spotkanie z Duchem Świętym i prowadzone, tak? Bo wiemy, że Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do Ojca, jeżeli go Ojciec najpierw nie powoła. I Bóg w swoim miłosierdziu dał mi w tej sytuacji zawołać do Niego. I ja prawdziwie, szczerze, pierwszy raz w życiu zawołałem, prosiłem Go o to, by zmienił moje życie, o to, że mówiłem, że już nie chcę tak żyć, to życie po prostu nie ma dla mnie wartości żadnej. Prosiłem o to, tak jak znałem na tyle, ile nas ja, wychowując się jako katolik, wszystkie te przypowieści tak, i z życia Jezusa. Ja mówiłem, jeżeli Ty jesteś Bogiem żywym, jeżeli to, co o Tobie słyszałem wcześniej, jest prawdą, proszę Cię, zmień moje życie. Pomóż mi żyć inaczej. I ta modlitwa została wysłuchana, nie od razu, bo normalną, taką naturalną rzeczą ludzką było to, że chcemy coś sami zrobić, tak? Ja jeszcze w swoim rozumowaniu myślałem, że na zbawienie można zapracować, tak? Że zbawienie jest z uczynków, tak? Tak byłem uczony, tak było mi wpajane, że muszę żyć dobrze, że muszę przypodobać się Bogu tak, by On wejrzał na mnie i przyjął mnie do swojego królestwa. I takim moim pierwszym odruchem było to, że pójdę do spowiedzi i zrobię coś dobrego dla Boga. Zrobię coś takiego, że teraz to Bóg powie, wow, jaki Ty jesteś fajny, jaki Ty jesteś dobry, to chodź teraz do mnie, ja Ciebie przyjmuję, przygarnę i teraz będziemy razem chodzić. Zacząłem współpracować, dostałem kontakt z Eryką, tam poznałem brata Waldka, zacząłem pomagać wśród bezdomnych, ale to było moje takie oczyszczenie, obmycie mojego sumienia z tego wszystkich wyrzutów, z tego wszystkiego, co zrobiłem w życiu. Ja chciałem zapracować na to zbawienie. Nie? I upadek był szybki i sprowadzenie mnie na ziemię też było szybkie, bo gdy trwałem w takiej trzeźwości, w takim może odmiennym stanie przez 2-3 miesiące, dopóki nie pojechałem do Polski, tam spotkałem się znowu ze znajomymi i wróciło wszystko to, co było wcześniej. Przyjechałem później z powrotem tutaj do Polski i Bóg jednak słyszał tą modlitwę. Bóg jednak miał plan dla mnie. Miał właściwy czas, to bym spotkał go w końcu na swojej drodze. Bóg postawił mi brata Aleksa, który mówił do mnie o Jezusie w sposób, który ja nigdy wcześniej nie słyszałem. Mówił o Jezusie jako o kimś, kogo zna, o kimś, z kim ma relacje. Ja nigdy czegoś takiego w życiu nie słyszałem. Na początku to było takie utarczywe to jego, bo on dzwonił do mnie, tam nagabywał mnie, żebyśmy czytali Biblię, jakieś wersety mi podsyło. Ja tak na początku jeszcze wtedy popalałem też to. Myślę, dzwonię jeszcze w nieodpowiednim czasie tutaj, przecież po co mi tutaj głowę zawraca w ogóle tymi rzeczami. Ale jednego wieczoru, gdy byliśmy na telefonie, rozmawialiśmy, on mnie pokierował do Rzymian, tak, 10:9. I tam jest napisane, że jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawionym będziesz. Ja nie potrafiłem doczytać tego wersetu do końca. Zalałem się łzami, coś tak jakby we mnie pękło, tak jakby ciężar, który nosiłem tutaj na klatce spadł, kajdany te spadły. Ja nagle z dziecinną taką wiarą przyjąłem to słowo i uwierzyłem. I też w tym samym czasie dziękczynienie, to wszystko działo się w jednym momencie. Nie wiem, czy wiecie, tak jak w duchu jest, jeżeli to jest jednostka czasu, to w duchu rzeczy tak jakby dzieją się tak. Czyli ten cały czas dzieje się w jednym momencie. I te wszystkie emocje, te wszystkie uczucia, to fizyczne takie przebicie, taką jakby strumieniem energii przez moją duszę, którą mnie przeszyło. Ja to wszystko odczuwałem w jednym momencie i zrozumiałem, że ja nic nie muszę zrobić. Że Bóg mi wybaczył w tym momencie. To spowodowało, że ja byłem mu wdzięczny, bo ja wiedziałem, co ja zrobiłem w życiu i to było takie niepojęte. No jak, ty możesz mi wybaczyć? I tylko tyle? Ja nie muszę na to zapracować, ja nie muszę nic zrobić w tym kierunku? Muszę tylko przyjąć ciebie? Muszę tylko przyjąć łaskę? I to było tak piękne, to było tak pociągające, że w tym momencie ja narodziłem się na nowo. Narodziłem się z Ducha Bożego i zacząłem nowe życie. Moje myślenie zmieniło się, moje perspektywy zmieniły się. Tą depresję, którą miałem, to czarnowidztwo, które było, nagle odeszło. Bóg mówi, wiem, jakie mam plany wobec was. Plany nie żeby was pognębić, ale żeby wam dać nadzieję i przyszłość. Bóg dał mi nadzieję, Bóg dał mi przyszłość i krótko po nawróceniu ja jeszcze oczywiście borykałem się z pewnymi... To był pierwszy cud w moim życiu, tak? To nowonarodzenie. Kolejny cud przyszedł, gdy borykałem się jeszcze ze swoimi nałogami. Ja miałem bardzo silne uzależnienie od marihuany. To było coś takiego nieodłącznego dla mnie. Ja budziłem się rano, to pierwsza rzecz nie było, żeby coś zjeść, żeby wypić coś, przemyć twarz, tylko ja musiałam zapalić, żeby po prostu mój umysł na trzeźwo nie myślał. I to było tak silnie zakorzenione we mnie przez te wszystkie lata, ponad 10 lat używania, że to było tak jak część mnie. Ale ja się z tym już źle czułem. Już po nowonarodzeniu to było dla mnie tak obce i to mierziło mnie. Ja nie chciałam już tego robić. I wtedy brat powiedział mi o poście. Spróbuj post. No ja pierwszy raz w życiu pościłem. 3 dni nie piłem, 3 dni nie jadłem. Później kolejne 2 dni zacząłem pić. Mój post trwał 5 dni. I w tym czasie pościłem, gdy odmawiałem sobie pokarmu, wody. Ja ciągle paliłem. I skończył się ten post i byłem taki zły. No Boże, no męczyłem się tyle, pościłem i nic to nie pomogło. Że ciągle palę, że ciągle nie potrafię sobie tego odmówić. Ja zawsze kupowałem sobie tam taką działkę, że mi wystarczyło na pewien okres. Szedłem i przyszła sobota. Wypaliłem to, co ostatnie miałem, był już wieczór. Nie chciało mi się już nigdzie wychodzić, bo już byłem taki zmęczony. Ale widziałam, że na drugi dzień, znając swoje przeszłe próby wyjścia z tego, widziałam, że na drugi dzień będę miał problem, bo obudzę się wcześniej rano, nie będę mógł iść do swojego dealera i będę przechodził czas mordęgi, że każda minuta będzie jak godzina, dłużyło mi się, że będę myślał o tym, chodził, będzie mnie to cały czas gdzieś tam mierziło, dusiło. No i faktycznie tak było. Przyszła niedziela i wszystko to, co przewidziałem, działo się. To, co było inne teraz, to to, że Bóg był ze mną. To, że Bóg dał mi siłę, bym mógł walczyć. Ja nakładałem buty, już chciałem wychodzić, myślę, nie, idę. Ale to świadomość, że ja nie chcę tego kontynuować, nie chcę już w tym być. I Bóg przemówił wtedy, to był drugi cud w moim życiu, Bóg przemówił do mojego serca, słyszałam, synu, jeżeli wytrwasz dzisiejszy dzień, jutro będzie po wszystkim. I Bóg mi dał siłę, bym nie poszedł, bym nie zapalił, bym nie kontynuował tego. I naprawdę, obudziłem się na drugi dzień, tak jakbym nigdy w życiu nie palił marihuany. To już jest ponad 8 lat. Nigdy nie pragnąłem tego, od tego momentu. Nigdy mi się to już nie śniło. Teraz jak czuję ten zapach, to mi to śmierdzi. Nie mam w ogóle pociągu do tego. Tak jakby Bóg odebrał mi to. Od tak. I to był drugi cud w moim życiu. Kolejnym cudem, który wydarzył się w moim życiu, to to, że Bóg przemówił do mnie i powiedział: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a zbawiony będziesz ty i cały twój dom. Ja wtedy jeszcze nie miałam żony, ja wtedy jeszcze nie miałam dzieci. Moim domem, w moim rozumowaniu było mój ojciec, moja matka, mój brat. I mój ojciec, my razem mieszkaliśmy, wy znacie, niektórzy znacie, spotkaliście mojego ojca, on był tutaj w tym zborze, tak, przed wyjazdem do Polski. Mój tato obserwował to wszystko, co się działo, ale dla nich to było, dla mojej mamy, dla mojego taty, to była kolejna jakaś tam akcja typu następny patent na życie Cezarego, nie? Co on tu wymyślił, jaki on tu teraz znowu, jak tu chce wszystkich oszukać, nie? Ale to trwało, to nie było takie jak słoma, że zapaliło się i szybko spłonęło i nie było po tym śladu. Mój tato zaczął widzieć mnie, że spędzam czas z Biblią, że czytam, kładę się do poduszki, wstaję, czytam to słowo, żyję tym słowem, dzielę się tym słowem z nim. Na początku, gdy mój tato opowiadał to mojej mamie, to myślał, że no nie, w jakiejś sekcie jest, nie? Coś mu, jakaś korba odbiła, gdzieś tam ktoś go wciągnął w jakieś znowu niebezpieczne rewiry i trzeba go ratować. No i mama poradziła tacie, żeby poszedł za mną, zobaczył, co tam on robi, z kim on tam się spotyka nocami, gdzie on tam przebywa. No i tak tato zaczął ze mną chodzić na społeczność do brata Aleksa. Tutaj zaczął przychodzić ze mną, tak? I efekt był tego taki, że mój tato też spotkał Jezusa na swojej drodze. Został zbawiony. Był częścią tego zboru, znacie go, znacie jego świadectwo. Możecie potwierdzić. W międzyczasie, w naszych wyjazdach, przyjazdach do Polski, my byliśmy zapaleni. Już miałam partnera, mogliśmy razem głosić rodzinie, dzielić się Jezusem z nimi, dobrą nowiną. I pojechaliśmy do Polski i też tam dzieliliśmy się wśród rodziny. Efekt był tego taki, że wujki, moi dwóch wujków, moje ciotki zaczęły nawracać się. Niektórzy z przekory, niektórzy z po prostu z tego, że szukali Boga w swoim życiu. Moja mama na przykład była gorliwą katoliczką do tego stopnia, że wysyłała tam cegiełki na jakieś sanktuaria w Licheniu i tego rodzaju sprawy i była tak gorliwa do tego stopnia, że proboszcz mówił, że takiej parafianki drugiej nie ma. Także nie opuszczała żadnych mszy, żadnych świąt, zawsze była widoczna, uczestniczyła, partycypowała finansowo, czasem swoim i tak dalej. Nie? I moja mama z przekory zaczęła czytać Biblię, by udowodnić mi, że to, co ja mówię, nie jest prawdą. Bóg też tak działa. Bóg też tak działa, tak? Bo słowo jest żywe, słowo jest prawdziwe i ono nigdy nie wraca puste. Ono wychodzi, wykonuje swoją pracę, z którą zostało wysłane, tak, i przynosi owoc. Owocem tym było to, że moja mama też nawróciła się. I ostatnią tak jakby ogniwem tego był mój brat, który też jest głowaczem. Nazywa się głowaczy, to jest taki osoba, która wszystko musi skrupulatnie przemyśleć, tam nie podejmuje raptownych decyzji, nie porywa się jakimiś tam emocjonalnymi wiatrami, czy nie ulega emocjom. No jest prokuratorem, także to też może przybliżyć to, jaką jest osobą, czyli bardzo taką szkiełko i oko, tak? Tam wszystko musi być przebadane, pomacane, sprawdzone, nie ma w tym żadnej jakiejś emocji, uniesienia. I Bóg sprawił to, że też mój brat przyszedł do Boga. W te wakacje ochrzcił się w wodzie, uczestniczy w nabożeństwach, czyta Słowo Boże. Widzę w nim radość Pana i to jest to, że wszystko ma swój czas, tak? Wszystko doskonale zaplanował, na wszystko przeznaczył odpowiedni czas. Widać to od samego początku, tak? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Wszystko miało swój czas. Pierwszego dnia oddzielił jasność od ciemności. Drugiego dnia stworzył niebo, oddzielił wody nad firmamentem i pod firmamentem. Trzeciego dnia stworzył ląd stały. Kazał morzu, by się rozstąpiło. Ukazał się ląd. Wszelka roślinność. Czwartego dnia stworzył słońce, gwiazdy, by panowały nad dniem i nocą, by wyznaczały czas. Już tutaj widzimy, że Bóg w swojej mądrości przewidział na wszystko odpowiedni czas. Później piątego dnia stworzył wszelkie istoty morskie, wszelkie ptactwo. Szóstego dnia stworzył istoty lądowe oraz człowieka. I siódmego dnia odpoczął. Bóg na wszystko przewidział czas. Na wszystko jest odpowiedni czas. Tak? Jest też Twój czas na ziemi. To, że tutaj jesteście w tym momencie, to, że urodziliście się w tej czy innej rodzinie, to, że jesteście Polakami, to też nie jest dziełem przypadku. To też jest częścią Bożego planu. Skąd o tym wiemy? Coś za małe zrobiłem. Księga Jeremiasza. 2:5, tak? 1:5. No. Muszę okulary mieć. Czas, żebym okulary zawsze mieć. Co do Jeremiasza powiedział. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem. W łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. Na proroka narodów przeznaczyłem cię. To nie przypadek, że urodziłeś się w tym właśnie czasie, w tej rodzinie. Bóg swojej mądrości wyznaczył i zaplanował czas dla ciebie, byś się narodził i zapisał swoją kartę. Także byliśmy przeznaczeni, tak? Przeznaczyłem cię tam, podkreślone, to jest ważne. Do Ester z kolei tak Bóg mówił. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Na taki czas jak obecny. To, że macie wpływ na ludzi, to, że Bóg dał wam możliwość głoszenia swojego słowa nie bez ucisku, to też nie jest dziełem przypadku. Każdy z nas jest powołany na tę chwilę, by wykonać swoje dzieło, tak? By wydać owoc na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ciekawe jest jeszcze w tym wersie to, że mimo iż dane i dary i powołania są nieodwołalne, to czas ich wykorzystania może być zaprzepaszczony, bądź dar zakopany, niewykorzystany. Wszyscy znamy przypowieść o talentach, tak? Jest dany nam czas tutaj na ziemi. Jest powiedziane, dzisiaj jest czas łaski.
Jest to okno, które jest otwarte dla nas na ten czas, na dzisiaj, byśmy wypełnili Bożą wolę w naszym życiu. By Jego plan został w nas wypełniony. Tutaj dzielił się świadectwem uzdrowienia. Tak? Podobny fragment czytamy w Ewangelii Jana 9, tak? 1, wersety 1 i 5. Jest tam powiedziane, że był tam niewidomy człowiek i uczniowie jego dopytywali się, z jakiej to przyczyny jest. Przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże, musimy wykonywać dzieło tego, który mnie posłał. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. To, bracie, to, przez co ty przechodzisz, to jest też czas dany dla ciebie, by dzieła Boże objawiły się na tobie, by Jego chwała objawiła się na tobie, by On dokonał cudów w twoim życiu, tak, by Jego imię było wychwalone, tak, ku zbudowaniu zboru, ku zbudowaniu wierzących i na świadectwo dla niewierzących. Dlatego, że Bóg jest Bogiem żywym. Wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Ten sam Bóg dokonuje cudów. I ty jesteś przykładem. Dziękuję ci za twoje świadectwo. Przykładem tego, że Bóg jest żywy. Skoro Bóg nas przeznaczył, który znał nas przed uformowaniem naszym, przed włożeniem do łona matki naszej, wiedział już o nas. Jest powiedziane, że każdy włos na naszej głowie jest policzony. Bóg znał nas. Wiedział, miał na swojej myśli, na swoim sercu przed założeniem świata. A jeżeli tak, to też wiedział, że odejdziemy od Niego, zgrzeszymy, sprzeciwimy się Jego woli. I także w swojej miłosierdziu przeznaczył Jezusa Chrystusa. Kto zgadza się ze mną i wie o tym? Także Jezus był przeznaczony na to, by umrzeć za krzyżu przed założeniem świata. Czytamy tutaj pierwszy list świętego Piotra. 1:18-21. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrnem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatecznych ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę. Tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Słowo. Zanim jednak wypełniło się to, co Bóg przeznaczył przed założeniem świata, o męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, musiał wypełnić się też czas Jezusa na ziemi. To, że przyszedł w odpowiednim miejscu, to, że w odpowiednim czasie urodził się z odpowiedniej rodziny, z odpowiedniej linii, też nie było przypadkiem. To też miało swoje miejsce, swój czas. Gdy Jezus miał 30 lat, w zwyczaju swoim wszedł do synagogi. I czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza 4:16-21. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Wszystko ma swój czas. Wszystko pod niebem ma swój czas. Jezus jest doskonałym tego przykładem. Jezus, który był Bogiem w 100% i w 100% człowiekiem, nie ominął tego, co zostało
powiedziane, on powiedział więcej. Nie przyszedłem, by znieść Stary Testament, prawo i proroków, ale żeby je wypełnić. Znowu widzimy, że Bóg swojej mądrości wyznaczył czas na wszystko i że nie ma drogi na skróty, nie ma przeskakiwania. Wszystko musi dopełnić się w odpowiednim czasie. Ale jak mamy rozpoznać czasy, w naszym życiu osobistym? Często w naszej ludzkiej gorliwości chcemy coś robić dla Boga. Wyrywamy się do przodu, pędzimy, trudzimy się, podejmujemy własne decyzje. Kierujemy się własnymi osądami, bo tak nam się wydaje, że będzie dobrze. Później przychodzi zmęczenie, wypalenie, zrezygnowanie. I gdy do nas dociera, to zaczynamy dopiero szukać Jezusa. I okazuje się, że On zamiast być przed nami, został gdzieś w tyle. Ale jak mamy podążać za Jezusem? Jak mamy rozpoznawać czas, w którym Bóg przeznaczył, byśmy wstawali, byśmy chodzili, byśmy siadali, byśmy biegali? Tutaj do ludu Jezus powiedział w Ewangelii Świętego Łukasza 12:54-56. Powiedział też do tłumu: gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie: deszcz nadchodzi. I tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie: będzie upał. I tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu?
Ludziom, którzy nie chodzą w Jezusie Chrystusie, ludziom, którzy nie są Jego dziećmi, nie sposób jest rozpoznać rzeczy duchowe, nie sposób jest żyć świadomym życiem, tak by Bóg był uwielbiony. I tak jak tutaj widzimy, po ludzku, ludzkimi metodami możemy rozpoznać, po znakach, po tym, co widzimy, kiedy przychodzi dzień, noc, kiedy jest deszcz, kiedy przychodzi wiosna, lato. Ale jak mamy to zastosować do duchowych spraw? Kilka wersetów wcześniej Jezus mówił:
ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, aby już płonął.
Ten ogień, o którym Jezus mówił, to ogień Ducha Świętego. To obietnica, której po 50 dniach, gdy wypełniło się Jego słowo: nie odchodźcie z Jerozolimy, czekajcie obietnicy. Ja odchodzę, ale przyślę wam Pocieszyciela, który będzie z wami, który wam przypomni o prawdzie, nauczy wszystkiego. To Duch Święty, którego potrzebujemy w naszym życiu, by iść za Jezusem, by rozpoznawać czasy, by wiedzieć, jak mamy żyć w naszym chrześcijańskim życiu. Kiedy mamy mówić, kiedy mamy zamilknąć, kiedy mamy coś wykonać, kiedy mamy zaprzestać czynienia czegoś. W Starym Testamencie też mamy przykłady tego, tak? Jest też pora dla waszej sprawy. Wielu z was na pewno dostało obietnicę, czy to przez czytanie Słowa Bożego, czy to przez proroctwo, czy to podczas modlitwy, czy uwielbienia. Bóg przemówił do was. Na pewno choć raz w życiu waszym dostaliście obietnicę. Często jednak te obietnice wydaje się nam, że to już zaraz, to już za chwilę. Bóg wczoraj powiedział, że to już za chwilę się wydarzy. Ale tutaj też Bóg nas uczy, że musi wypełnić się czas. Że to, co nam mówi Bóg, to jest na wyrost. On nam wskazuje, gdzie mamy być, gdzie On nas widzi w przyszłości. Ale do tego jest czas, który musi się wypełnić. Wszystko ma swój czas.
W pierwszej księdze Mojżeszowej 17:18 uczymy się o
Abrahamie, który też dostał słowo od Boga. Bóg powiedział mu, że rozmnoży go. Będzie tak liczny jak gwiazdy na niebie, jak piasek, jak ziarna piachu. No i w swojej ludzkiej naturze Abraham nie cierpliwił się. Ten okres wydłużał się, czas nie przychodził i wziął sprawy w swoje ręce. Tak? Wiemy, jak to się skończyło. Narodził się Ismael, z którym do tej pory mamy problemy, który walczy ze wszystkimi. Wszyscy z nim walczą i widzimy tego dobitnie, to widzimy szczególnie teraz, gdy tak wiele jest przelewu krwi na tle właśnie wyznaniowym. Kolejnym przykładem właściwej pory w życiu chrześcijanina jest pierwsza księga Mojżeszowa, 37. Tam dowiadujemy się o Józefie, któremu też Bóg dał słowo, tak? Któremu też Bóg w swojej mądrości wyznaczył czas, który miał wypełnić. Tak? On też tak samo po ludzku poszedł zaraz, pochwalił się swojej rodzinie, swoim ojcu, swojemu braciom, ojcu. Wizję, którą miał, to najpierw, że snopki mu się kłaniały, później na drugi dzień śniło mu się, że słońce, księżyc i gwiazdy mu się kłaniały. I on o tym wszystkim opowiedział. I efekt był tego taki, że wzbudziło to zazdrość i skończył w studni, tak? I to takie było twarde obudzenie się, tak? Z tego, że rzeczy Boże nie dzieją się z dnia na dzień, że jest czas, który musi się wypełnić, że obietnice są na przyszłość. Później, jak ktoś chce, może przeczytać, ale tak w większym skrócie, wiemy, że Bóg wypełnił to słowo i po wielu perypetiach, bycia w więzieniu, oskarżanym, Bóg go wydostał z tego więzienia i osadził jaką drugą osobę wtedy w Egipcie, tak? Drugą po Faraonie. I przyszedł moment, kiedy w czasie głodu bracia jego, ojciec przyszli, nie wiedząc, że to jest Józef, oddali mu pokłon. Czyli to słowo też wypełniło się w życiu Józefa. I ostatnim przykładem jest pierwsza księga Samuela, 16. Tam dowiadujemy się o Dawidzie, który też dostał obietnicę, która miała wypełnić się w wyznaczonym czasie. To widzimy, gdy Samuel namaścił Dawida na króla Izraela. Młodego chłopca, młodego pastuszka. Tam widzimy jego braci, którzy stoją, też patrzą i dziwią się. No, kto on, ten pastuch? Przecież on najmniejszy wśród nas. Ale Bóg miał do niego plan. W wyznaczonym czasie także. I widzimy, że Dawid rozumiał to, że Boży czas jest ponad naszym czasem. Że wszystko ma swoje miejsce, wszystko ma swój czas. Gdy Goliat tam nękał wojska izraelskie, to był taki moment, gdy Dawid wyszedł i mówi, że on się tym zajmie. I co Saul zrobił? No głupsze, no chociaż masz zbroję. Zdjął swoją królewską zbroję i chciał podarować ją Dawidowi. A co Dawid zrobił? Dawid znał czas. On nie wyrywał się do przodu, nie chciał czegoś, co nie było na ten dzień, na tą chwilę. On powiedział, ja pójdę ze swoimi kamykami, ze swoją procą. Ty potrzymaj swoją zbroję. To jeszcze nie ten czas. To jeszcze nie ten czas. W innym miejscu widzimy, gdy Dawid był prześladowany, gdy Saul dowiedział się już o tym, że Dawid został namaszczony na króla, on chciał go zgładzić. Dawid chował się przed nim, uciekał. W jednym momencie było tak, że Dawid wiedział, że Saul ze swoimi kompanami jest w jaskini, tam odpoczywają. I postanowił zrobić coś, by dać Saulowi przykład tego, że nie jest jego wrogiem. I postanowił wejść do tej jaskini. I jego kompanowie powiedzieli, co ty robisz? Wchodzisz tam sam, on tam ze swoją strażą jest, zginiesz. Co wtedy Dawid powiedział? To jeszcze nie mój czas. Dawid znał czas. Znał, że wszystko na niebie i na ziemi ma swoją porę. Jezus też o tym wiedział. Gdy w Kanie Galilejskiej zabrakło wina, Maria przyszła do niego i powiedziała, wina im brakło. A co on jej powiedział? Czegoś chcesz ode mnie, kobieta? Jeszcze nie mój czas. Jezus też wiedział, co ma przyjść, co ma wypełnić się, zanim odkupiony zostaniesz ty i ja. Jaką śmiercią ma umrzeć? Jaki czas ma wypełnić się, by to wszystko wydarzyło się? Często jest ciężko nam czekać na obietnice Boże, ale często w Królestwie Bożym jest tak, jak z ziarnem, tak, które musi najpierw obumrzeć i gro tego, co Bóg robi, nie jest dla nas widoczne. Tak? Tak jak ziarno, które wrzucamy do ziemi, ono obumiera, skorupka obupada, wychodzi z tego ten zalążek, który zaczyna czerpać soki, rośnie i gdzieś tam próbuje zbijać się, przebić, żeby się przez tą skorupę i dopiero wtedy widzimy efekt. Jest, czyli znowu widzimy, że jest czas. Mimo, że nie widzimy Bożego działania czasami w naszym życiu, to bądźcie pewni tego, że Bóg nie marnuje czasu, że Bóg nie jest leniwy, nie zasnął, nie gdzieś tam nie obija się. On wykonuje. Jest wiernym Bogiem. I to pracę, którą w was rozpoczął, także ją wykona. W ten czy w inny sposób, czasem niezrozumiały dla nas, ale bądźcie tego pewni, że w odpowiednim czasie wykona, przyjdą wypełnienie obietnic Jego względem was, względem waszych rodzin, względem wszystkich bliskich, wszystkich o tych, których modlicie się i macie na sercu. Tu chciałem też przedstawić taką jeszcze ilustrację do tego, co mówię. Jakieś 7 lat temu, pamiętacie, była taka głośna sytuacja na cały świat. 33 górników w Chile zostało uwięzionych pod ziemią. Odcięci zostali od świata, wszystkie szyby zostały odcięte. Pokarmu praktycznie mieli bardzo mało. Nie wystarczyłoby to na przeżycie kilku dni. Ale oni znaleźli tam racje żywieniowe i każdego dnia po kropelce mleka i tam tuna, fish, łyżeczkę jedli, tak? I tak dzielili się między sobą przez te 30 dni. I trwało to 17 dni, gdy oni w zupełnej ciemności, odłączeni od światła, odłączeni od zewnętrznego świata, nie wiedząc, co się dzieje, czy przyjdzie ratunek, czy nie przyjdzie ratunek, czy pójdzie im tu pomrzeć. Niektórzy z nich mówili, że kładli się spać i budzili się jako żywe trupy. Niektórzy tracili nadzieję, niektórzy byli chorzy. Ich sytuacja zaczęła fizyczna podupadać. Byli tam cukrzycy, byli tam ludzie z ciśnieniem, odcięci od leków, tak? I w tym czasie oni myśleli, że już no, nic, nie ma dla nas ratunku, no pomrzemy, skończy się jedzenie, umrzemy. Ale w tym czasie oni nie wiedzieli, że tam na powierzchni jest cała akcja zorganizowana. Cały rząd stanął za akcją, by uratować tych ludzi. Sprowadzono tam maszyny z Ameryki, 3 różnego rodzaju te wiertła, które miały przebić się. I oni próbowali tam na chybił trafił zrobić takie sondy, gdzieś tam poprzebijać, by dowiedzieć się, czy oni w ogóle żyją. Jeżeli żyją, to gdzie są? I czy w ogóle jest jakaś szansa, że jeszcze da się coś zrobić? Po 17 dniach dostali kontakt z nim. Okazało się, że wszyscy żyją. Że wszyscy, choć wyczerpani psychicznie, fizycznie, duchowo, to żyją. Zaczęło im dostarczać pokarm przez tamte tuby. I tak trwało to przez 69 dni. Efektem tej całej akcji było to, że po 69 dniach wydostali wszystkich 33 na powierzchni. I to chciałam wam o tym przypomnieć, opowiedzieć, bo to doskonale pokazuje i może jest na zachętę, żebyśmy nie upadali na duchu. Że mimo, że nie widzimy fizycznie efektów naszych modlitw, tego, co robimy, to wiedzcie, że w niebiosach jest Bóg, który nie śpi. Daniel, gdy modlił się, jego modlitwa została usłyszana tego samego dnia. Ale czas był 3 tygodni, gdy oni pościli, modlili się, czekali na odpowiedź. W tym czasie anioł walczył, przedzierał się, tak, przez okręgi niebieskie, by dotrzeć z tą wiadomością.
Na zakończenie chciałem powiedzieć, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarna, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia umyślnie to, z czym je wysłałem.
w odpowiednim czasie. Jako taką klamrę zamykającą.
Chciałbym jeszcze przytoczyć Księgi Kaznodziei Salomona, rozdział 3. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzone. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pąsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się tych pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rodzenia i czas wstrzymywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju.
Wszystko ma swój czas. I to, że ja tutaj teraz dzisiaj stoję, też nie jest dziełem przypadku. Nie chcę wdawać się w szczegóły, ale ja gdzieś obracałem się w orbicie tego zboru przez 8 lat, przez to, że mój ojciec też był. I tak jak mówię, zdążyłem poznać część z was, ale miałem też słowo odnośnie tego zboru, które też tak kręciłem nosem, że to nie, jak to może być, nie tak. Aż do tego momentu, aż do tego czasu, gdy wierzę w Duchu Świętym, że czas właściwy przyszedł, bym był tutaj z wami, bym mógł dzielić się z wami, by usłużyć tym, co Bóg, czy mnie Bóg obdarował. Także będziecie mnie tu widywać dużo częściej. Mam nadzieję, że przyjmiecie mnie do swojej społeczności. Dziękuję wam. Pozdrowienia.